Radio Złote Przeboje 101 FM.
Naszymi gośćmi są dziś dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza oraz Marta Jung, PR menedżer Fundacji. Witam serdecznie.
Witam pana, dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o niezwykłym projekcie, budowy hospicjum wiejskiego w Makówce. To mała miejscowość gdzieś między Michałowem a Hajnówką. Panie doktorze, na początek pana zapytam, bo to chyba jest pana idea fix, jak to się mówi. Skąd idea budowy hospicjum wiejskiego, hospicjum na wsi?
Trzeba by pewnie wrócić do korzeni tego wszystkiego, tych wszystkich wydarzeń. Kiedy jako młody doktor jeździłem na konferencje, zjazdy dotyczące medycyny paliatywnej, to opowiadano o takich obszarach w zakresie medycyny paliatywnej, gdzie ona jest bardzo kiepsko dostępna albo nie jest dostępna w ogóle. Mówiono o tak zwanych białych plamach w opiece paliatywnej. I te białe plamy to były najczęściej obszary wiejskie. Jak pan pewnie się domyśla, każdy się kiedyś tam urodził. Mama potrzebowała wtedy wsparcia, żeby to wszystko dobrze poszło i małe dziecko. I każdy kiedyś umrze. I wtedy też potrzebujemy wsparcia profesjonalnego. I tak jak nie ma prawdopodobnie większego kłopotu z tym, żeby dostać tą opiekę na początku życia. Nie są limitowane usługi położnicze. Nie jest tak, że czeka się rok, tak? Bo wtedy mniej więcej trzy miesiące przed stosunkiem trzeba by rezerwować sobie miejsce na izbie porodowej, żeby dziecko się urodziło, więc nie są limitowane. Żaden oddział nie powie, myśmy już wyczerpali kontrakt i nie możemy pani przyjąć, proszę sobie rodzić gdziekolwiek. A w opiece paliatywnej, czyli w tym czasie, kiedy jak mówimy, człowiek rodzi się już dla nieba, umiera, tak niestety się dzieje. Usługi są limitowane, usługi są w bardzo wielu miejscach po prostu niedostępne. Dlatego postanowiłem, żeby to hospicjum założyć w takim miejscu, gdzie nie ma takiego hospicjum. Normalne działanie wydawać by się mogło rynkowe. Tam, gdzie taka usługa jest potrzebna, a niej nie ma, fajnie ją jest wprowadzić.
Na Podlasiu tych wyzwań jest sporo, dlatego że tak naprawdę tu mamy wiele miejscowości, w których nie ma już prawie młodych ludzi, bo wyjechali do większych miast i ci starsi ludzie są często samotni dodatkowo, prawda?
Tak, i to, co sobie kiedyś mówiłem, że chciałbym bardzo działać lokalnie, za jakiś czas później musiałem dołożyć hasło, ale oddziałujemy globalnie. Dlatego, że te same kłopoty dotyczą obszarów wiejskich w innych terenach Polski. Także można powiedzieć, że nagle zaczęliśmy tutaj świecić przykładem. Powstało to hospicjum, chociaż było to działanie karkołomne, bo tak jak czasami o tym opowiadam, w dużym mieście, w jednym bloku mieszka czasami więcej ludzi niż w kilku wioskach w jednej gminie i dojazd do tych ludzi na wsi jest dużo trudniejszy. To jest inna rzeczywistość, rzeczywistość wiejska i miejska. I odważyłem się lat temu kilkanaście założyć fundację, lat temu ponad 10 uruchomić hospicjum, które działało na obszarach wiejskich, na obszarach 5 gmin, to jest około 2000 km², które zaopatrujemy w specjalistów, którzy pomagają ludziom umierającym w domach. I pyta pan, dlaczego stacjonarne hospicjum? To się nie urodziło od razu. Cały czas uważamy, zresztą wszyscy, którzy jeździmy do pacjentów, uważamy, że dom jest najlepszym miejscem, żeby życia tam dokończyć, żeby po prostu leżeć sobie wśród własnych sprzętów, wśród własnych bliskich i tak daleko, jak to tylko możliwe, chcemy tych ludzi wspierać. Ale przez te ponad 10 lat działań odkryliśmy, że przychodzi taki moment, kiedy rodzina naprawdę nie jest w stanie dać sobie rady. Kiedy człowiek potrzebuje opieki 24 godziny na dobę, ma powiedzmy taki pan czy taka pani 80 kilka lat, ma prawie równolatka, współmałżonka czy współmałżonkę, dzieci wyjechały, bo tak to jest na wsi, gdzie rodzice zadbali o to, żeby dzieci miały wykształcenie i dla tych dzieci nie ma potem na tych wioskach pracy. I nagle okazuje się, że taka opieka jest potrzebna 24 godziny na dobę. Współmałżonek, nawet wspierany przez pracowników hospicjum domowego, przez różnego rodzaju inne instytucje, nie daje sobie rady. I po to jest hospicjum stacjonarne. Dobrze, żeby było na wiosce, dobrze, żeby było tam, gdzie żeśmy to wymyślili, bo w tej chwili tutaj u nas w regionie alternatywą było albo kilka łóżek paliatywnych w Hajnówce, albo hospicjum w Białymstoku, co dla ludzi na wsi mieszkających oznaczało często rozstanie już na zawsze, dlatego że jechać 60 km do hospicjum w odwiedziny do swojego bliskiego z wioski, gdzie autobus zajeżdża dwa razy w tygodniu, jest rzeczą po prostu niemożliwą. Dużo łatwiej będzie różnymi sposobami dostać się do hospicjum, które będzie tam wioskę dwie dalej i ten bliski będzie po prostu niedaleko.
Wspomniał pan o tym, że prowadzicie już właściwie hospicjum domowe, czyli pomagacie na miejscu w domach. Jak wygląda ta pomoc na co dzień? Macie sieć lekarzy, pielęgniarek, którzy dojeżdżają do chorych?
pewnie pierwsze, co powinienem powiedzieć, że oczywiście ona jest zgodna z przepisami, rozporządzeniami różnej maści, więc mamy zespół skonstruowany tak, jak powinien być skonstruowany zespół domowej opieki paliatywnej. To są lekarze, to są pielęgniarki, odpowiedni odsetek tych ludzi ma specjalizację albo przynajmniej kursy kwalifikacyjne z zakresu medycyny paliatywnej, więc to są profesjonalistki, dlatego że mamy głównie panie w zespole. Mamy fizjoterapeutów, mamy psychologa. I to jest ten zespół, który jest jakby wymagany rozporządzeniem, żeby móc świadczyć opiekę specjalistyczną, profesjonalną opiekę paliatywną w domach. Z tym, że znowu działamy troszkę inaczej niż wszelkie inne hospicja na wsiach, dlatego że to był i trud, i szczęście, że nie dostaliśmy kontraktu na początku naszych działań. Przez pierwsze 5 lat naszych działań my nie mieliśmy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więc oczywiście zespół był skonstruowany zgodnie z rozporządzeniem, ale kiedy zgłaszała się osoba spoza tej tabelki NFZ-owskiej, ktoś umierał po prostu na inną chorobę, niż obecnie przepisy pozwalają umrzeć i dostać wsparcie od państwa, tą osobę także przyjmowaliśmy. I na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że mamy powiedzmy 1/3 naszych podopiecznych, to są pacjenci, którzy umierają czy wymagają wsparcia na choroby zgodne z rozporządzeniem, z tabelką NFZ-u, a 2/3, czasem połowa, bo te liczby się tam wahają, to są osoby, które chorują na inne choroby i też potrzebują tego wsparcia. Dzięki temu, że mogliśmy od początku pozwolić sobie na tego typu, można powiedzieć, ekstrawagancje, w tej chwili dajemy opiekę osobom tym, które tej opieki po prostu potrzebują, a nie tym, które spełniają kryteria, które są troszkę, no, językiem młodzieżowym mówiąc, z czapy wzięte, bo na wsi absolutnie ten podział się nie sprawdza.
Opieka paliatywna to jest tak naprawdę stosunkowo nowa specjalizacja w medycynie, prawda?
Nowa, no bo jeżeli jeszcze spojrzeć na IV wiek przed naszą erą, Hipokrates mówił, że jeżeli jest chory umierający, lekarz ma odejść od jego łóżka, jeżeli nie jest w stanie nic zrobić. Potem przyszło chrześcijaństwo i gdzieś powiedzmy I-II wiek naszej ery te wszystkie działania już się działy, no więc powiedzmy około 2000 lat, chociaż nie nazywała się wtedy medycyną paliatywną. Było wiadomo, że osoba chora, umierająca, cierpiąca potrzebuje wsparcia. Dzisiaj definiujemy to bardzo precyzyjnie, łącznie z tym, że WHO tłumaczy, że opieka paliatywna, medycyna paliatywna ma na celu inne już działania niż medycyna tak zwana, biorę to w cudzysłów, kuratywna, czyli ta, która ma za zadanie wyleczyć pacjenta. My już nie trzymamy się kurczowo życia, wiedząc, że biegnie ono do naturalnej śmierci. Tu już nie ma tak pomysłów na przeszczep całego człowieka, skomplikowane operacje, które nic by nie dały, jakieś agresywne leczenie. To jest już taki czas, kiedy akceptujemy to, że człowiek jest istotą śmiertelną i że ten moment umierania właśnie przyszedł i staramy się w tym okresie, żeby był on wolny od niepożądanych objawów, żeby człowieka nie bolało, żeby nie było jemu duszno, żeby nie cuchnęły rany czy odleżyny, które się robią, żeby się wygoiły, żeby ten człowiek był kochany, zaakceptowany i tak długo, jak to tylko możliwe, sprawny. Stąd są fizjoterapeuci. Tu nie chodzi o to, żeby naszą staruszkę czy naszego dziadeńka wyćwiczyć w taki sposób, żeby on znowu pobiegł w ultramaratonie, tylko chodzi o to, żeby ten człowiek na przykład mógł sam dojść do kibelka, żeby sam trafił sobie łyżką do buzi, żeby tą sprawność, która jest możliwa na danym etapie, uzyskać, przez co też walczymy, można powiedzieć, no, o godność tej osoby. Mam tyle sprawczości, ile na danym etapie chorowania mogę uzyskać, uzyskuję. I co się okazuje? Okazuje się nagle, że te osoby zaczynają żyć. To nie są przypadki mocno częste, ale niedawno wypisaliśmy pana z rozsianym rakiem jelita, który po naszych ingerencjach, ustawieniu leków, rehabilitacji, zastaliśmy go leżącego w łóżku, chodzi sobie po domu i mówi, no fajnie, że przyjedziecie do mnie zmierzyć mi ciśnienie, zapytać, co tu słychać, ale są inni, którzy potrzebują waszej pomocy. Jak będzie taka potrzeba, to zadzwonię, wezmę jeszcze raz skierowania, na razie dziękuję państwu za opiekę. Więc takie rzeczy też się zdarzają. Zdarzają się osoby, które no, umarłyby, można powiedzieć, przedwcześnie w 95 roku życia. Taki był przykład pani Jadzi, którą przywieziono do domu ze szpitala, która leżała bez kontaktu w odleżynach. Miała lat 95, można powiedzieć, no normalny czas, żeby po prostu powiększyć już tam grono aniołków. I tej pani nie daliśmy jakiegoś cudownego leczenia. Ona dostała od nas, rodzina została nauczona, jak pielęgnować, jak karmić osobę leżącą. Przyjeżdżał fizjoterapeuta, którego celem na początku było, żeby panią nie bolały tworzące się przykurcze, gdyby on, albo zapobiec tym powstaniu tym przykurczom, czy obrzękom. I nie minęło parę miesięcy, kiedy pani Jadzia przywitała mnie przy chodziku, to podchodząc do drzwi. i ona zmarła w 97 roku, czyli 5, 6, 7, prawie 3 lata miała życia podarowane. Żyjąc w dobrej formie, rozmawiając, śpiewając mi piosenki o Piłsudskim, których uczyła się w szkole podstawowej. I ta pani przeżyła w dobrej formie, co oznacza, że jednak spora grupa ludzi bez tej opieki umiera z powodu braku, ja nie mówię jakichś skomplikowanych procedur medycznych, elementarnych potrzeb jakichś niezaspokojonych, wsparcia i braku edukacji rodziny. Także taka jest nasza rola.
Samopoczucie psychiczne zawsze jest ważne w leczeniu każdej choroby, prawda? To chyba te przypadki potwierdzają ten fakt, że ważne jest dbanie nie tylko o dobrostan fizyczny, ale też psychiczny osoby.
No, niedawno trafiłem na pierwszy w Polsce podręcznik propedeutyki medycyny sprzed 1825 rok, czyli już powiedzmy, że no prawie 200 lat, gdzie właśnie o tym było tam napisane, gdzie było też napisane prostymi słowami, że dlatego tak ważny jest sposób odnoszenia się medyka do pacjenta z życzliwością, cierpliwością, troskliwością. Proszę Państwa, nie ma takich procedur, za to NFZ nie płaci. Płaci za to, że obetniemy nogę, podamy jakiś lek, wlejemy jakiś zajzajer w żyłę pacjentowi. To już wymaga pewnego, nie wiem, noblistka by pewnie powiedziała, pewnych kompetencji intelektualnych, tak powiedziała kiedyś Olga Tokarczuk, żeby ogarnąć, że to nam po prostu ułatwia leczenie, postępowanie z pacjentem, że jesteśmy dla niego mili, życzliwi, mimo że tego żadne rozporządzenie nie przewiduje, no to to po prostu w jakiś sposób ułatwia nam leczenie, pacjentowi powrót do zdrowia.
Chciałem zapytać o patrona fundacji, proroka Eliasza. To wybór dość ekumeniczny z tego, co czytałem.
No, kiedy go wybierałem, to nie miałem takich myśli dość mocno, dlatego że dla mnie Eliasz był patronem zakonu karmelitańskiego. Był człowiekiem, którego życiorys księdze królewskiej czytałem z upodobaniem wielokrotnie, patrząc, jak można rozwijać się w permanentnym kryzysie, czyli będąc słabym, biednym, zależnym, wzrastać w siłę. I pomyślałem sobie, że to jest rzeczywiście super przykład na to, co możemy zrobić w opiece paliatywnej. A potem, kiedy okazało się, że to hospicjum powstanie właśnie tutaj, w tych regionach, okazało się, że był to dodatkowy strzał w dziesiątkę.
Prorok Eliasz jest ważny nie tylko w religii katolickiej, ale też znany jest prawosławnym i muzułmanom, prawda?
No, wszystkim tym, którzy czytają Pismo Święte Starego Testamentu, uważają go za księgi natchnione. Dla tych wszystkich jest znany i ważny. Mieliśmy też możliwość współpracy z protestanckimi hospicjami. Robiliśmy taki duży projekt na początku naszych działań, kiedy miałem możliwość poznać też panią ksiądz z Niemiec, tak, i pastorów z Hiszpanii, z Portugalii, z Rumunii. Dla nich również nie było nic dziwnego, że tak mocna postać jest patronem hospicjum.
Do rozmowy z doktorem Pawłem Grabowskim oraz Martą Jung z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza wrócimy już za parę chwil.